Na pytanie orzeł czy reszka dziś zdecydowanie odpowiadamy oczywiście orzeł.
Patriotycznie, jak
tak
najbardziej.
Tak właśnie.
A możemy odpowiedzieć paw.
Co?
No, naprawdę. No, ale ja jak najbardziej historycznie, jak najbardziej początkowo, jak najbardziej od początków państwa polskiego, bo jak ktoś sobie popatrzy na tego orła, którego Bolesław Chrobry bił na swoich monetach, to on tak raczej na orła nie wygląda, tylko na pawia. I ja cały czas się zastanawiałem, dlaczego to tak wygląda. Kto był tak marnym artystą, żeby to zrobić? Ale się okazało, że coś zupełnie innego, że to był symbol, czy mógł być to symbol, czyli mógł być to wizerunek pawia, jako symbol świętego Wojciecha, który przecież z początkami państwa polskiego jest jak najbardziej związany. I to by się rzeczywiście wtedy układało w jakąś logiczną całość.
No dobrze, ale co ze świętym Wojciechem ma wspólnego paw?
Jest jego symbolem. Więc może zanim był orzeł, to najpierw był paw i gdyby tak ten paw został, jak byłoby zupełnie inaczej, proszę państwa.
No to jeszcze dyskusje trwają, czy rzeczywiście orzeł bielik jest naszym orłem narodowym, czy nie? Bo to różnie z tym bywało.
W zasadzie wiadomo, że to nie jest orzeł, tylko orłan. No i to jest po pierwsze. Po drugie jest to bardziej, bo rozumiem, że pytasz o godło, czy to jest bielik, czy to nie jest bielik. To, o to tobie chodzi. To jest wizja artystyczna, czyli niby bielik, ale może tak nie do końca. No na bielika by jakby wskazywało to, że orzeł ten w godle ma żółty dziób. Skoki, czyli nogi nie są opierzone, co też jakby wskazuje właśnie na bielika, bo orły mają opierzone. Tak, tak.
Bo orły mają opierzone.
Skoki.
No i co prawda nasz bielik nie ma, tak jak bielik amerykański, białej głowy i białej szyi, ma tylko biały ogon, ale rzeczywiście głowę i szyję ma jasną i w odpowiednim słońcu to jest rzeczywiście jeden z tych najbardziej białych naszych orłów, czy najjaśniejszych i dlatego też podejrzewa się go o to, że był tym pierwowzorem naszego godła.
A sporów nie będziemy prowadzili, tak?
Tak, a ja powiem jeszcze taką ciekawostkę, że przeważnie właśnie zauważyłam, że jak ludzie myślą bielik, myślą orzeł i myślą, że jak orzeł, no to góry. A tu się okazuje, że to nie orzeł, tylko bielik i nie góry, tylko niziny.
No to dobrze, to dzisiaj w takim razie o naszym narodowym orle bieliku, proszę państwa, w Ptasim Radio Gdańsk. Zapytamy specjalistów, ornitologów, Ewelinę Sobańską, Piotra Kamonta, co taki orzeł może robić w dniu naszego święta narodowego. Co nasz symboliczny orzeł narodowy może robić w dniu święta narodowego? Ja podejrzewam, że może sobie jakąś rybkę zjeść.
Może dokładnie siedzieć sobie w jakiejś dolinie rzecznej albo nad jakimś większym, trudne słowo, akwenem, czyli gdzieś, gdzie jest dużo wody, nad jakimś zalewem wiślanym albo innym szczecińskim, albo nad jakimś dużym jeziorem, albo wręcz gdzieś tam w ujściu Wisły i po prostu sobie albo siedzieć, odpoczywać, bo właśnie się najadł, albo siedzieć i odpoczywać, bo właśnie zbiera siły do tego, żeby zapolować, albo być w trakcie polowania. Tyle mnniej więcej pewnie te ptaki robią 11 listopada albo w okolicach.
Dlaczego z tą rybą wyskoczyłem? Dlatego, że ptak drapieżny, prawda?
Tak, jak najbardziej.
Ale ryby są jego podstawowym pokarmem, tak słyszałem.
Są, ale no, jakby nie ogranicza się tylko do ryb, ponieważ no, ryby, wiadomo, no, nie jest tak łatwo złowić i może być tak, że w dniu naszego święta bielik leci na przykład na łyski.
A łyski to kaczka.
Nie kaczka.
Jak to nie kaczka?
Chruściel. Włodku, tyle razy to mówimy, a ty dalej nie możesz zapamiętać.
No dobrze.
Czyli co to jest, postawie pływa i kaczka się nazywa? Na pewno nie jest to łyska, bo łyska nie jest kaczką. Ale wracając, z tymi rybami i z tymi bielikami to też nie do końca tak jest, że on tak super te ryby tylko i wyłącznie, bo rzeczywiście zimą, jesienią to zdecydowanie bardziej preferuje różne tak zwane ptaki wodne, czyli właśnie krzyżówki, kaczki, innych gatunków, łyski, czasem pewnie mu się uda złapać jakiegoś perkoza. Jak mu się uda złapać rybę, to oczywiście też nią nie pogardzi, natomiast to, co lata i pływa sobie po wodzie, jest pewnie chętnie zjadane przez bielika.
Albo, teraz uwaga, jak ktoś je śniadanie, to bardzo proszę.
Nie 13.
Ale drugie śniadanie w pracy.
Przystoi w dniu tego święta opowiadać o takich rzeczach.
Oj tam, znają mnie państwo i wiedzą, że ja to muszę powiedzieć, czyli bielik też nie pogardzi padliną.
Słynna jest historia bielika Zostoi, który zjadł kota.
Tak, naszego podopiecznego, którego leczyliśmy i rehabilitowaliśmy w ramach projektu Orlen dla Orłów. Tak, ptak trafił do Ostoi, ponieważ zjadł kota, który został uśpiony, ale tak nieskutecznie został zutylizowany, tak to nazwijmy, że najpierw wyciągnęły go gdzieś najprawdopodobniej jakieś drapieżniki czworonożne typu lis, a potem pożywił się na tym bielik i uwaga, to jest może symbol jego siły rzeczywiście i wytrwałości, ponieważ jak rozmawialiśmy potem razem z dziewczynami co stoi, to taka ilość trucizny zabiłaby każdego ssaka. Natomiast nasz Bielik się z tego wylizał i poleciał. Udało się go jakby przywrócić na wolność, więc jest to historia z happy endem.
Jakoś tak mało świątecznie o tych Bielikach dzisiaj rozmawiamy. Tak, myślałem, że będzie inaczej.
Wniosek: kotów lepiej nie jeść.
Tak, ale też no, tutaj Ewelina zaczęła z tą padliną, bo rzeczywiście jest tak, że zimą te ptaki jedzą to, co się da. To nie jest tak, że one szlachetnie tutaj czekają i tylko dumnie umrą z głodu, a się nie schylą do czegoś takiego jak padlina. Nie, ta przyroda jest zdecydowanie bardziej przyziemna, brutalna i taka niezero-jedynkowa, więc jedzą
to
wszystko.
Jeżeli pozwolicie, to za chwilę spróbujemy porozmawiać trochę bardziej świątecznie. Może być?
Jak najbardziej.
Do drastycznych rzeczy już nie możemy mówić?
Coś malutkiego, niewielkiego, tyci, dobrze?
Będzie małe, zjedzone przez Bielika.
O życiu Bielików opowiadają Ewelina i Piotr, proszę Państwa. To życie jest trudne.
Tak, ale całkiem długie, bo okazuje się, że Bielik na wolności jest w stanie przeżyć nawet 30 lat. Więc myślę, że to jest godny tak dużego ptaka wiek.
Ale Bielików też jest coraz więcej. Przecież był kryzys.
Tak, był kryzys związany przede wszystkim z DDT, który dotknął nie tylko Bielików, ale też wszystkich tych ptaków, które stoją na szczycie drabiny pokarmowej, czyli są tymi ostatecznymi, tak to nazwijmy, drapieżnikami, ponieważ to DDT, które odkładało się w organizmach zwierząt, które jakoś tam miały z nim styczność, po prostu odkładało się, przechodziło i do tego stopnia jakby zatruwało Bieliki i inne ptaki drapieżne, że ich po prostu jaja były na tyle miękkie, że one nie były ich w stanie wysiedzieć. W związku z tym ta populacja rzeczywiście spadła na łeb, na szyję.
Kumulowało się ostatecznie w ciele Bielika.
Tak, dokładnie. Ale DDT na szczęście wycofano. Ptaki dodatkowo jeszcze objęto ochroną, specjalną ochroną strefową. W związku z tym ich populacja jest rzeczywiście coraz lepsza z roku na rok. I kibicujemy pomału wszystkim młodym i starym Bielikom, żeby żyły jak najdłużej. Nawet dłużej niż te 30 lat, o których powiedziała przed chwilą Ewelina.
A ja przychodzę Państwu przynajmniej tym niewtajemniczonym z pomocą. DDT to środek owadobójczy.
Tak, to najstarsi górale rzeczywiście już nie pamiętają, ale w latach 50., 60. albo nawet wcześniejszych, ja teraz dokładnych dat nie pamiętam, miał być to cudowny środek uwalniający rolnictwo od wszelkiego rodzaju...
Też w mieście na komary.
Tak. To miało jakby zlikwidować ostatecznie sprawę owadów jako szkodników, tych, które atakują nam uprawy i tak dalej, i tak dalej. Początki były dobre, wyszło jak zwykle. Na szczęście udało nam się z tego jakoś tam otrząsnąć, więc ci, którzy prawie się załamali i prawie przypłacili to życiem, szczęśliwie rosną w siłę.
To, gdzie żyją Bieliki, bardzo często na sośnie.
A czemu nie? Tak, gniazdo mogą założyć jak najbardziej na sośnie, ale właśnie gdzie żyją? To jest to, co powiedziałam w pierwszej części naszej audycji. One bardzo lubią niziny. I tutaj nawiązujemy do akwenów słynnych wypowiedzianych przez Piotra, czyli wszelakich zbiorników wodnych. Po prostu, no wiadomo, są zbiorniki, są i ryby, tam no, większa też jakby pole do manewru, jeżeli chodzi o to jedzenie, no bo i właśnie ryby, i ptaki wodne, no i tam gdzieś ssaki w lesie, prawda, jakieś właśnie takie gdzieś tam, które padły, miałam tego nie mówić, no ale jednak, czy jakieś tam słabsze osobniki, no to po prostu jest coś tam, jest co znaleźć na obiad. Gdzie żyją? No żyją właśnie na nizinach chętnie, na południu Polski też, chociaż mniej, w górach nie bardzo, zwłaszcza w Karpatach nie, i generalnie w lasach, i tutaj też chciałam powiedzieć, że faktycznie Bielika jest coraz więcej, ma się coraz lepiej, ponieważ jak zaczęłam pracować w Nadleśnictwie Gdańsk, czyli 6 lat temu, to mieliśmy jednego Bielika. Później były w trakcie mojej pracy już dwie pary Bielików. No i teraz od tego roku mamy już 3 pary Bielików. Więc no, faktycznie...
Wzrost o 300%, proszę bardzo.
Tak, także dobrze się mają.
Czyli wszystkie nadleśnictwa zatrudniają Ewelinę, żeby mieć wzrosty 300%, ale też powiedzmy sobie szczerze, że Bieliki... Tak jak wiele ptaków jakby przełamuje tą barierę strachu przed człowiekiem, znaczy jest nas już tak dużo, że albo te ptaki się przyzwyczają do nas, albo po prostu tego nie przetrwają, więc Bielik też zmniejsza sobie jakby swoje wymagania dotyczące tego, żeby było cicho, żeby było spokojnie, żeby były wielkie stare drzewa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc dlatego też między innymi tych Bielików jest coraz więcej.
Co byśmy o świecie orłów nie myśleli, to sprawy idą w dobrym kierunku.
Idą w dobrym kierunku, a ja jeszcze powiem coś pozytywnego, myślę, bo ostatnio tak się zastanawiałam, patrzę tak za oknem, już się robi coraz bardziej szaro, ale tak sobie analizuję cały rok i myślę, luty jest taki najgorszy, najbrzydszy jak dla mnie, bo jest tak totalnie szaro, ciemno.
Luty?
Tak, ptaki
nie
jeszcze...
listopad?
Nie, właśnie
nie
luty.
Grudzień?
Luty, ptaki nie śpiewają i jest tak jakoś tak beznadziejnie. Ale dzisiaj sobie uświadomiłam, właśnie tak przygotowując się do audycji o Bieliku i myśląc o nim, że chyba zacznę w lutym myśleć właśnie o Bieliku, ponieważ wtedy to jest ten czas, kiedy Bielik odbudowuje, robi porządki o tak w swoim gnieździe i zaczyna składać jaja, więc jest to bardzo pozytywne, prawda? Nam się wydaje, że jeszcze jest zimno, okropnie, niefajnie, a tak naprawdę w świecie ptaków już zaczyna dużo się dziać. No i życie, prawda, w tym gnieździe się pojawia.
A ja chciałbym Państwu przypomnieć, czy powiedzieć następnym razem, jak będą Państwo patrzeć na nasze godło, czy to rzeczywiście w formie godła, czy może na pieniądzach, będziemy widzieć tego orła, który jest taki dumny, dostojny i na tyle wielki i męski, i co wszystko, co można o nim dobrego powiedzieć, że trafił na nasze godło, zresztą nie tylko naszego kraju, ale też wielu, wielu innych. Warto pamiętać, że nawet tak duży ptak, tak majestatyczny i tak wielki, wydawałoby się taki wielki indywidualista, który już nikogo nie potrzebuje, bardzo chętnie korzysta ze współpracy z innymi ptakami, na przykład z krukami i zimą, wtedy kiedy jest ciężko i źle, to kruki właśnie bardzo często pomagają Bielikowi przetrwać, bo to one zwabiają go do padliny, żeby on mógł swoim potężnym dziobem i potężnymi szponami takiego dzika czy taką sarnę naruszyć.
Rezerwać, tak?
Tak, po to, żeby potem te kruki mogły z niego skorzystać, więc i silniejszy się przydaje w naturze, i ten słabszy teoretycznie przynajmniej się przydaje, więc im nas jest więcej, im to wszystko jest bardziej bioróżnorodne, tym ten świat i nasz kraj jest coraz piękniejszy.
To było Ptasie, Radio Gdańsk.
Hej, ale miałam jeszcze powiedzieć coś drastycznego.
A musisz?
No nie, właśnie nie, więc może powiem coś mniej drastycznego.
Proszę bardzo.
Powiem o współpracy pary bielików, czyli samiec i samica wybierają się razem często na polowanie nad właśnie jakiś tam zbiornik wodny. Jak mają dopaść kaczkę, to jak to robią? Jeden z par bielików po prostu ją płoszy, przegania, kaczka nurkuje i w tym momencie drugi bielik czeka, aż, no wiadomo, kaczka będzie musiała się wynurzyć, czy też inny ptak wodny, i wtedy dopada.
Bo ta kaczka wynurzająca się kaczka jest cokolwiek oszołomiona, tak?
No tak, no bo ucieka, prawda? No gdzieś musi po prostu, no chce się schować, zniknąć z powierzchni ziemi i tak teoretycznie robi.
Zanim się rozglądnie po świecie nadwodnym, tak, to już jej nie ma.
I tak właśnie kończy.
I tym optymistycznym akcentem, proszę Państwa, życzymy Państwu radosnego, ciepłego, wesołego świętowania Dnia Niepodległości.
Tak właśnie, do usłyszenia.
Do usłyszenia.